Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Witam Państwa. Dziś w naszym magazynie Mikołaj Klorek i Adam Sołtysiak opowiedzą o przyjeździe Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania, co, jak wiemy, było iskrą do wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem porozmawiam z kolei o zbliżającej się rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Będzie też o człowieku, który kupił Westerplatte. To wszystko w tej godzinie. Program realizuje Krzysztof Jankowski, zaprasza Jacek Butlewski, a gramy jak zawsze hity z dawnych, bardzo dawnych lat. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. Girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time I don't know why. Ah, girl. Girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there. Say she's looking good, she acts as if it's understood, she's cool. Ooh, 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 girl. Girl, girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Ah, girl. Girl, girl.
Słuchacie historii żywej.
Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Wkrótce rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Przypomnijmy, działo się to 13 grudnia 1981 roku. Będziemy oddawać hołd tym, którzy wtedy w mrocznym czasie Polski Ludowej zapragnęli wolności i niekiedy za tę wolność ginęli.
Kolejna rocznica stanu wojennego. W ubiegłym roku te obchody rocznicowe były zorganizowane z szerokim rozmachem, bo to była 40. rocznica tego wydarzenia, które zaliczamy do jednych z najbardziej tragicznych w najnowszej historii Polski po II wojnie światowej. Tragicznych, bo siłą czołgów stanu wojennego reżim generała Jaruzelskiego chciał zdusić wolnościowe pragnienia Polaków od momentu, kiedy staliśmy się państwem będącym pod kuraterą ZSRR za sprawą umów wielkich mocarstw przy okazji zakończenia II wojny światowej. No nigdy się z tym faktem nie pogodziliśmy. Od początku, od drugiej niepodległościowej konspiracji, czyli żołnierzy niezłomnych, wyklętych, jak ich nazywamy, aż po 89 rok wciąż podejmowano wiele prób wybicia się na niepodległość, odzyskania suwerenności i w 1980 roku, można powiedzieć, nastąpiła eskalacja tych marzeń Polaków, powstała Solidarność na kanwie pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny, która zgromadziła wiele milionów Polaków i rzeczywiście rozpoczął się niezwykły czas takiego chwytania wolności, tego oddechu, który nastąpił po niemal czterech dekadach, odkąd skończyła się II wojna światowa. Pamiętamy dobrze ten czas Solidarności, z którą wiązaliśmy wielkie nadzieje, ruch społeczny, który zrzeszał 10 milionów Polaków, więc to wszystko napawało wielką nadzieją. Niestety komuniści pod wodzą Jaruzelskiego zdecydowali się na konfrontację z narodem. Grudnia, wprowadzenie stanu wojennego, no i kolejne niezwykle trudne lata, w których do więzień trafiali polscy patrioci, działacze związkowi, działacze opozycji demokratycznej. Na początku stanu wojennego szczególnie dużą grupę stanowili właśnie związkowcy internowani w wielu miejscach odosobnienia, ale pojawiali się też więźniowie polityczni, którzy byli już 13 grudnia aresztowani z dekretu o stanie wojennym, więc to był niezwykle trudny czas. I my oczywiście 13 grudnia wspominamy tamte trudne doświadczenia. W wielu miejscach odbywają się msze święte za ojczyznę. Między innymi takim miejscem jest Kościół Świętej Rodziny w Pile, gdzie co roku Solidarność zamawia msze w intencji tych, którzy najbardziej cierpieli w stanie wojennym, internowanych, ich rodzin, tych, którzy ponieśli śmierć. Ten kościół jest świątynią symboliczną, która gromadziła Solidarność i w latach 80-81, ale także stała się dla Solidarności schronieniem po 81 roku. Więc tych uroczystości też będzie wiele. No ja na przykład w Gdańsku będę uczestniczył w mszy świętej w kościele świętej Brygidy, tam gdzie w latach po stanie wojennym odprawiały się msze święte za ojczyznę. To jest dla mnie wielki zaszczyt. Od kilku już lat jestem zapraszany właśnie przez księdza proboszcza, żeby tam modlić się razem z moimi byłymi kolegami, bo jak wiecie Państwo, z Gdańska pochodzę. Staramy się też w tym dniu modlić przy grobie Antoniego Browarczyka, który był jedną z pierwszych ofiar stanu wojennego i jedną z najmłodszych. Miał 20 lat, kiedy został zastrzelony w czasie jednej z manifestacji, które wybuchły w Gdańsku po stanie wojennym i przez kilka dni tysiące osób na ulicach Gdańska protestowało przeciwko juncie Jaruzelskiego. Antek był jednym z tych, który poniósł śmierć i bardzo długo musieliśmy walczyć o pomnik na niego. Dzisiaj w parku naprzeciwko siedziby lotu w Gdańsku jest jego pomnik tam. Gromadzą się mieszkańcy Gdańska, aby pomodlić się za wszystkie ofiary stanu wojennego.
Do rozmowy z księdzem Jarosławem Wąsowiczem wrócimy za chwilę.
Słuchacie programu Historia Żywa.
On natchniony i młody był i nie policzył dym. On dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij murom zęby krab, zerwij kajdany, połam wad, a mury runą, runą, runą i pokrzepią stary świat. Wyrwij murom zęby krab, zerwij kajdany, połam wad, a mury runą, runą, runą i pokrzepią stary świat. Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc klaskali w rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał. I ciążył łańcuch, zwlekał świt. On wciąż śpiewał i grał. Zerwij kajdany, połam bat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Aż zobaczyli i drugi poczuli siłę i czas i z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami miast. Spali pomniki i rwali bruk.
Ten z nami, ten przeciw tam. Kto sam, ten nasz najgorszy wróg.
A śpiewak także był sam. Patrzył na równy tłumów marsz. Milczał wsłuchany. A mury rosły, 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 łańcuch kołysał się u nóg, patrzy na równy tłumów marsz, milczy wsłuchany w kroku.
Historia żywa.
Jest wiele miejsc, w których można oddawać hołd ludziom antykomunistycznego podziemia. W Poznaniu to na przykład Poznańskie Krzyże, ale też chociażby klasztor Dominikanów. Z nami cały czas ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Tak, kościół Dominikanów, ale też skwer Piotra Majchrzaka i wiele innych miejsc, które są związane z manifestacjami, z postaciami, które odegrały ważną rolę w tej walce po 13 grudnia 1981 roku z systemem komunistycznym, walce zakończoną ostatecznym zwycięstwem, bo dzięki ludziom Solidarności w 1989 roku zaczęły się przemiany ustrojowe. Rzeczywiście w Polsce tych miejsc symbolicznych jest bardzo wiele. Jest kopalnia Wujek, jest kościół na Żoliborzu, sanktuarium Solidarności, tam gdzie spoczywają doczesne szczątki błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, męczennika Solidarności. Tak jak pan mówił, w Poznaniu to są krzyże poznańskie, bo przecież Solidarność i to wszystko, co się wydarzyło w roku 80, to była kontynuacja poznańskiego czerwca, tego powstania, które wybuchło jako pierwsze w Polsce powstanie robotnicze przeciw komunistycznej władzy. Wiele postulatów, które w 56 roku na ulicach Poznania wysuwali robotnicy, zostało podjętych także przez robotników strajkujących stoczni i innych zakładów pracy w całej Polsce latem 1981 i też zostały podjęte przez ludzi rozpoczynających podziemną walkę po 13 grudnia 1981 roku. Ale są też oczywiście inne pomniki. W Gdańsku pomnik Trzech Krzyży i pomnik ofiar grudnia w Gdyni. To też kolejny moment, kiedy Polacy powiedzieli nie komunistom, to jest grudzień 70 roku. Mamy wiele tablic upamiętniających kolejne rocznice związane z dziejami Solidarności. W każdym mieście, także w naszym regionie, takie miejsca znajdziemy. No w Pile na przykład zawsze są składane kwiaty na Rondzie Solidarności, ale mamy od ubiegłego roku także tablicę upamiętniającą właśnie wydarzenia 13 grudnia na byłej siedzibie Zarządu Regionu NZZ Solidarność. Dzisiaj jest to budynek Powiatowej Biblioteki Publicznej imienia Pantaleona Szumana, ale też mamy, tak jak wspomniałem, w Kościele Świętej Rodziny tablice upamiętniające różne rocznice związane z NZZ Solidarność. Więc zachęcam do tego, żeby chociaż w krótkiej modlitwie odwołać się do tamtych trudnych chwil, pomodlić się za tych, którzy zapłacili największą cenę w tej wojnie wypowiedzianej narodowi przez Jaruzelskiego. Warto o nich pamiętać, bo to była już ostatnia sztafeta w tej sztafecie pokoleń, które po 1945 roku upominały się konsekwentnie i systematycznie o polską niepodległość.
Solidarność to podobnie czuć i myśleć. Solidarność znaczy razem iść do celu. A w ciemnym tunelu światełko zabłyśnie, nadzieja, na którą czekało tak wielu. Solidarność w walce o los sprawiedliwy, w dążeniu upartym pojutro wciąż lepsze. Jest siłą, co zburzy mur jak kruche szyby. Każdy cios zadany wolności odeprze. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce, po mądrość dla dobra kraju dziś nam potrzeba. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce, po mądrość dla dobra kraju dziś nam potrzeba. Człowiek, który pragnie swe życie odmienić, lecz brak mu nadziei i wiary w swe siły, w swojej samotności nic nie może już zmienić i świat ten już przestaje być dla niego miły. I nagłe spotkanie miała dobre oczy, jej uśmiech mu pomógł zacząć nowe życie. Dziś jest innym człowiekiem, a życie się toczy, jak niezwykłe, radosne i piękne odkrycie. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce, po mądrość dla twego dobra dziś nam potrzeba. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce, po mądrość dla twego dobra dziś nam potrzeba. Ludzie, którzy pragną wyrazić swą jedność w ożywczych poglądach na kraj swój, na świat, niosą sztandary z napisem Solidarność i rozwija je na tle nieba dobry wiatr. I wszędzie, gdzie ludziom niedobrze się wiedzie, gdzie zżera ich nędza, choroba i głód, ludzka solidarność pomoże im w biedzie. Jej siła, jej wola, jej trud uczyni cud. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce, po mądrość dla dobra świata dziś nam potrzeba. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce, po mądrość dla dobra świata dziś nam potrzeba.
Słuchacie historii żywej.
Obchody rocznicowe 13 grudnia zawsze są relacjonowane w telewizjach ogólnopolskich z perspektywy największych miast. Czy księdzu jako historykowi zdarza się spotykać lokalnych, mniej znanych albo wręcz mało znanych czy nieznanych działaczy podziemia antykomunistycznego?
Oczywiście odkąd zamieszkałem w Wielkopolsce, a mieszkam tu już 18 lat, akurat wówczas zrodził się ten projekt, który został najpierw realizowany przez Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach, potem przez Instytut Pamięci Narodowej, czyli Encyklopedia Solidarności. Ona już w tej chwili drukuje się czwarty tom encyklopedii. W niej znajduje się wiele biogramów ludzi, którzy na co dzień nie są rozpoznawalni, nie są znani. To są cisi bohaterowie tych wydarzeń ostatniej dekady PRL-u. Na szczęście oni jeszcze w większości żyją, chociaż z roku na rok rzeczywiście uczestniczę też w pogrzebach chociażby internowanych z regionu pilskiego. Wielu z tych ludzi po prostu odchodzi, ale ponieważ w zrywie Solidarności w znacznej mierze brali udział ludzie młodzi, 20-paroletni, 30-paroletni, więc dzisiaj jeszcze możemy cieszyć się ich obecnością. I są to postacie nawet nieraz mało rozpoznawalne dzisiaj po tylu latach w lokalnych środowiskach, więc warto je przypomnieć. Ja w ubiegłym roku razem z panią dyrektor Biblioteki Publicznej w Pile i ze Stowarzyszeniem EFATA, z Solidarnością Okręg Piła przygotowaliśmy taki projekt ocalenia pamięci o ludziach, którzy cierpieli w stanie wojennym. W bibliotece można skorzystać z multimedialnych różnego rodzaju sprzętów, w których są pokazane biogramy, zdjęcia, pamiątki z internowania. Wydaliśmy również katalog wystawy, która się przy tej okazji pojawiła, i tam zamieściłem biogramy 50 internowanych z regionu NSZZ Solidarność, region województwo pilskie. Można powiedzieć, że niewielu z tych działaczy związkowych, którzy trafili do obozów internowania czy do więzień w stanie wojennych, jest dzisiaj rozpoznawania, ale oczywiście te najważniejsze postaci tak, inni mniej, a oni wszyscy godni są upamiętnienia. I myślę, że jest czas już na to, żeby też każdy region, tak jak kiedyś było pospolite ruszenie w Instytucie Pamięci Narodowej i opracowywaliśmy raporty o regionach NSZZ Solidarność. Wyszło wtedy, zdaje się, 6 tomów, potężna monografia, w której każdy region związkowy został według jednego klucza i schematu opracowany. Być może nadszedł czas na to, żeby zmierzyć się także już bardzo szczegółowo z historią stanu wojennego, bo to jest wyzwanie. Nie wszystkie regiony takie opracowania mają. Te najważniejsze, Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Poznań, to są Kraków, to są najważniejsze ośrodki oporu i one rzeczywiście sporo już tych opracowań się doczekały, ale gorzej, o wiele gorzej sprawa wygląda z mniejszymi regionami, więc może jest czas na to, żeby takie badania po prostu podsumować, bo takich cząstkowych wyników prac różnych historyków jest rzeczywiście już sporo.
Naszym gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Zachęcam do słuchania naszego programu 13 grudnia, wtedy więcej o wydarzeniach, które miały miejsce w grudniu 1981 roku. Gorąco polecam i zapraszam.
Nie mam teraz czasu dla ciebie, nie widziała cię długo matka. Jeszcze trochę poczekaj, dorośnie, opowiemy ci o tych wypadkach, o tych dniach pełnych nadziei, pełnych rozmów i sporów gorących, o tych nocach kiepsko przespanych, naszych sercach mocno bijących, o tych ludziach, którzy poczuli, że są teraz wreszcie u siebie, solidarnie walczą o dzisiaj i o jutro także dla ciebie. Więc się nie smuć i czekaj cierpliwie, aż powrócisz w nasze objęcia, w naszym domu, który nie istniał, bo w nim brak było prawdziwego szczęścia. Bo w nim brak było prawdziwego szczęścia.
Słuchacie programu Historia Żywa.
26 grudnia 1918 roku do Poznania przyjeżdża Ignacy Jan Paderewski. Niemieckie władze robią wtedy wszystko, aby kompozytor nie zatrzymał się w Poznaniu. Okazuje się jednak, że są bezsilni. O ostatnich godzinach przed wybuchem Powstania Wielkopolskiego opowiada Mikołaj Klorek w rozmowie z Adamem Sołtysiakiem.
26 grudnia 1918 roku Ignacy Jan Paderewski przyjeżdża pociągiem do Poznania. Dużo nie brakowało, a do Poznania by nie przyjechał.
Tak, Niemcy, szczególnie tutaj władze wojskowe w Berlinie i w Poznaniu, próbują za wszelką cenę nie dopuścić do przyjazdu Ignacego Jana Paderewskiego wraz z misją wojskową, z aliancką misją wojskową. Już na pograniczu Wielkopolski z Pomorzem wysyłają oficera z misją przekazania telegramu, że Paderewski jest persona non grata w Poznaniu. To nie przynosi odpowiedniego rezultatu i już w momencie wjazdu Paderewskiego na dworzec letni w Poznaniu wysyłają oficera właśnie, aby własnoręcznie, osobiście wręczył zakaz, notę mówiącą o tym, że Paderewski nie ma prawa wysiąść na dworcu w Poznaniu. Ów oficer dojeżdża w rejon dworca letniego, gdzie musi się przeciskać przez wielki tłum poznaniaków, którzy przybyli powitać znanego kompozytora, Polaka, patriotę Ignacego Jana Paderewskiego wraz z misją aliancką i przedzierając się przez tłum dociera do kordonu żołnierzy, którzy są dowodzeni, którzy są zorganizowani, jednolicie umundurowani. Okazuje się, że ci żołnierze, pomimo że mają wydawane komendy po niemiecku, pomimo że noszą niemieckie mundury, nie chcą przepuścić niemieckiego oficera, bo te oddziały to nic innego jak kompanie Służby Straży i Bezpieczeństwa, które zostały wezwane na dworzec, aby zabezpieczyć przyjazd Paderewskiego, a dowodzący tymi pododdziałami Polacy zdają sobie sprawę, konspiratorzy z Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego zdają sobie sprawę, że każdy ruch ze strony Niemców, przykładowo wysłanie patrolu oficerskiego, nie może być zrealizowane i trzeba przeciwdziałać. Kończy się to tym, że ów oficer niemiecki wraca mocno poturbowany z informacją do sztabu, że tej noty dyplomatycznej, można powiedzieć, nie zdołał przekazać.
Historia żywa.
Pomimo tych szykan wobec Paderewskiego i wobec misji alianckiej, powstanie 26 grudnia nie wybucha.
Władze Naczelnej Rady Ludowej zdają sobie sprawę, że te wszystkie niedogodności, jak chęć niewpuszczenia Paderewskiego do Poznania, jak wygaszenie latarni na drodze przejazdu Paderewskiego do hotelu Bazar i wielotysięczny tłum poznaniaków, Polaków chcący 26 grudnia wysłuchać Paderewskiego, te władze Naczelne Rady Ludowej zdają sobie sprawę, że sytuacja jest tak nabrzmiała, że trzeba wyciszyć tą całą sytuację i jest zakomunikowane temu nieprzebranemu tłumowi poznaniaków na Placu Wolności, że Ignacy Jan Paderewski nie wyjdzie, nie przemówi. Stwierdzono, że Ignacy Jan Paderewski jest chory, musi się oszczędzać. Wyszła tylko na chwilę małżonka Ignacego Jana Paderewskiego, pozdrowiła zgromadzonych poznaniaków i na drugi dzień od rana, kiedy wszyscy poszli do pracy, to jest 27 grudnia, był normalnym dzień pracującym, też normalnym dniem szkolnym w szkolnictwie niemieckim, odbyła się wielka parada, jak to można do dzisiaj przeczytać w wielu publikacjach, dzieci polskich, które przyszły przywitać Paderewskiego. No, prawda jest taka, że nie były to tylko dzieci polskie, ponieważ to były dzieci w ogóle ze szkół poznańskich. Przed wybuchem powstania Poznań w połowie był zamieszkany przez Polaków, w połowie przez Niemców. To mniej więcej się rozkładało pół na pół ta liczba. I wśród tych dzieci maszerujących była duża rzesza dzieci niemieckich. Także niemieccy nauczyciele przyszli przywitać z tymi dziećmi Paderewskiego, ale przede wszystkim dlatego, że był to bardzo znany kompozytor i pianista. Wszystkie dzieci miały flagi polskie, bo Paderewski był Polakiem i stąd ten przemarsz dzieci o poranku 27 grudnia. A tłumy, które oczekiwały przemówienia Paderewskiego zaczęły gromadzić się w godzinach popołudniowych, po pracy, po wielkopolsku, porządnie, w godzinach popołudniowych właśnie na Placu Wolności, ówczesnym Placu Wilhelmowskim, i rozpoczyna się chyba najbardziej decydujący wieczór w historii naszego regionu.
Po południu około 16:40 rozpoczynają się walki. Jak do nich doszło?
Niemcy już 27 grudnia stwierdzili, że muszą przeciwdziałać temu wielkiemu wybuchowi polskości na terenie Poznania i organizują kontrmanifestację Poznaniaków, Niemców, którzy nie życzą sobie Paderewskiego, przebywania Paderewskiego i misji alianckiej w Poznaniu. Bardzo szybko Służba Straży Bezpieczeństwa, Komenda Służby Straży Bezpieczeństwa zdominowana przez Polaków, a także pododdziały Straży Ludowej, które przyjeżdżają z prowincji, między innymi kompania Kurnicka, dochodzą do wniosku, że trzeba zabezpieczyć teren przebywania Paderewskiego, czyli hotel Bazar i przyległe budynki, aby przede wszystkim przeciwdziałać temu wielkiemu tłumowi, zapewnić bezpieczeństwo i mieć odpowiednie siły i środki w odpowiedzi na prowokacje niemieckie. Kto pierwszy de facto zaczął strzelać? Tego prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy. Faktem jest, że wymiana ognia rozpoczęła spontaniczne przejmowanie ważnych instytucji, ważnych obiektów na terenie Poznania przez polskich konspiratorów, które w pewnym momencie nawet wymknęło się troszeczkę spod kontroli samych konspiratorów. To doprowadziło do przeciwdziałań strony niemieckiej i rozpoczęły się walki. Ale nie były to walki, jak chociażby w świadomości są pierwsze dni walki w czasie wybuchu Powstania Warszawskiego. Na początku starano się przejąć dany obiekt poprzez pertraktację, poprzez wyzwiska, poprzez przepychanki wręcz, a dopiero jak to nie doprowadzało do rezultatu i miejscowi Niemcy stawiali opór, dopiero sięgano po karabiny. I wtedy rozpoczęły się walki, które de facto trwały do dnia 6 stycznia, kiedy to ostatni element tej twierdzy Poznań, czyli lotnisko Ławica, dostał się w ręce polskie.
Walczy w stół, gwibą przez wojnę
60 latach od śmierci w Anglii i 83 latach od opuszczenia ojczyzny wraz z wybuchem II wojny światowej, Mieczysław Jałowiecki, znany jako człowiek, który kupił dla Polski półwysep Westerplatte, spoczął wraz z żoną Zofią Jałowiecką w Alei Zasłużonych gdańskiego cmentarza Srebrzysko. Organizatorem uroczystości pogrzebowych, które odbyły się 5 grudnia, było Muzeum II wojny światowej. Mieczysław Jałowiecki był przed wojną właścicielem podkaliskiego majątku Kamień, dlatego na uroczystości wybrała się także delegacja z Kalisza i powiatu. Więcej o tym Danuta Synkiewicz.
Szczątki Mieczysława Jałowieckiego, człowieka, który kupił dla Polski Westerplatte, wróciły do ojczyzny.
Dla mnie to jest spięcie inicjatywy, która po przeczytaniu książki Na skraju imperium wspólnie z grupą historyków, pasjonatów historii w Cekowie uznaliśmy, że taka osoba została niesłusznie zapomniana. Osoba, która bardzo przyczyniła się do tego, że w czasie wojny polsko-bolszewickiej to z jego inicjatywy, jego pomysłem, sprytem doszło do zakupu terenu w Gdańsku, późniejszego Westerplatte, który ten teren posłużył jako port, gdzie wyładowywano pomoc dla walczącej Polski z nawałą bolszewicką.
Jałowiecki wraz ze swoją żoną spoczęli na cmentarzu w Gdańsku. W uroczystościach wzięła udział delegacja z Kalisza i powiatu, bowiem w Kamieniu w gminie Ceków Kolonia przed wojną jałowieccy mieli majątek, a sam Mieczysław angażował się w działalność społeczną i rolniczą. Sprowadzenie prochów bohatera było naszą powinnością, mówi wójt Cekowa Kolonii Mariusz Chojnacki.
Człowiek, który z przyczyn politycznych później przestał być potrzebny Gdańsku, zdecydował się na odejście tej funkcji, którą pełnił jako ten delegat rządu polskiego. I okazuje się, że poszedł za głosem serca, bo spotyka piękną kobietę Zofię w Warszawie, gdzie już siedział przy stole i tak naprawdę żegnał się z Polską, bo według jego wspomnień miał wyjechać gdzieś do Afryki, zajmować się gospodarstwem, jakąś kolonią angielską, którą by miałby zarządzać. Serce jest silniejsze, dyktuje mu inną drogę życia i poznał, jak on to określał, piękną Zofię i przyszedł z nią do kamienia tego podkaliskiego, jak to określa, do tej perły w koronie ziemi kaliskiej. W tym kamieniu administrował do 1939 roku i tutaj wycofał się z polityki, zniesmaczony tą polityką okresu międzywojennego, natomiast jego charakter nie pozwolił mu wycofać się z działalności. Jałowiecki dla nas tutaj mieszkańców Kalisza, powiatu kaliskiego, a szczególnie gminy Ceków, no wiadomo, że mieszkał, żył i pracował dla Kamienia i okolicznych miejscowości, no to przede wszystkim zasłużył się tym, że widząc zły stan szpitala Świętej Trójcy przy Kaliskiej Rogatce, podjął się wielkiej inicjatywy budowy nowego szpitala przy ulicy Toruńskiej. Został prezesem takiego związku międzykomunalnego, który był dedykowany tylko i wyłącznie, żeby ten szpital nowoczesny powstał w Kaliszu i doprowadził to skutecznie do zakończenia, bo w styczniu 1937 roku uroczyście ten szpital oddano. I tutaj leczyli się mieszkańcy powiatu kaliskiego, miasta Kalisza. Ja się urodziłem w tym szpitalu, nie wiedząc, że Jałowiecki go pobudował. Natomiast dla gminy Ceków, wtedy była gmina Kamień, to też wielce zasłużony człowiek. Ja mam relację na przykład, zresztą zasłużonego dla miasta Kalisza również, architekta Zenona Pręczyńskiego, że historii tego uczył Mieczysław Jałowiecki w szkole. Opowiadał o bolszewikach, o tym czymś złym, które jest ze wschodu. Zresztą dzisiaj doświadczamy tego złego ze wschodu, więc te historie opowiadane przez Jałowieckiego, one dzisiaj są aktualne, że tam nic ze wschodu dla Polski dobrego nigdy nie przyszło.
Szczątki Mieczysława Jałowieckiego sprowadzono z Londynu. Dopiero niedawno zostało odnalezione miejsce jego pochówku w Wielkiej Brytanii. W uroczystościach w Gdańsku wziął udział m.in. kaliski historyk Jarosław Dolat.
Największe wzruszenie i największe emocje wywołało poznanie prawnuka pana Mieczysława Jałowieckiego, Andrzeja, który
na co dzień mieszka w Australii.
Tak, na co dzień w wieku 3 lat wyjechał z Polski i tam mieszka cały czas w Australii. Była to bardzo podniosła uroczystość. Odbyła się msza święta w Bazylice, w Sanktuarium Solidarności, w Bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku. W asyście oczywiście wojsk morskich, marynarze tak asystowali panu Mieczysławowi. Po mszy świętej cały kontuk żałobny udał się na cmentarz na Srebrzysku w Gdańsku. Tam jest taka aleja zasłużonych Gdańszczan. W bardzo eksponowanym miejscu jest taki obelisk postawiony, bardzo estetyczny, widoczny z daleka. I oczywiście też asysta wojskowa, przedstawiciele władz i państwowych, i samorządowych. I my z Kalisza też. Tak nas policzono około 75 osób, bo to była i szkoła w Kamieniu. Szkoła w Kamieniu jest imienia Mieczysława Jałowieckiego. I po tej uroczystości, po złożeniu wieńców, zakończeniu Gdyniu. Jeszcze w siedzibie Muzeum II Wojny Światowej odbyła się uroczystość nadania imienia liceum ogólnokształcącemu mundurowemu w Gdańsku właśnie imienia Mieczysława Jałowieckiego. Także byli przedstawiciele szkoły w Kamieniu, przekazali portrety wykonane przez dzieci w Kamieniu ze szkoły podstawowej, także rzeczywiście to była wzruszająca chwila. Bardzo dobry patron, nie jakiś taki spiżowy, tylko bardzo nam bliski, może być super wzorem.
Postać Mieczysława Jałowieckiego uczy nas patriotyzmu, oddania służbie ojczyźnie, wytrwałości w dążeniu do założonych celów, nawet wtedy, gdy sytuacja z pozoru wydaje się beznadziejna, mówił w czasie uroczystości pogrzebowych ksiądz Ludwik Kowalski. W ubiegłym roku Mieczysław Jałowiecki został patronem szkoły podstawowej w Kamieniu. Odsłonięto tam również pomnik człowieka, który kupił Westerplatte dla Polski.
Historia żywa.
W naszym magazynie zajrzymy za chwilę do Czempinia i opowiemy o bardzo ciekawym miejscu z niezwykłą historią.
Historia żywa.
Andrzej Socha, zastępca burmistrza gminy Czempiń. Jesteśmy na terenie Centrum Aktywizacji Społecznej Tlenownia w Czempiniu przy ulicy Nowej.
A co tu kiedyś się mieściło?
Pierwsze budynki wchodzące w skład kompleksu budynków składających się na Tlenownię w dzisiejszej nazwie, to tak naprawdę budynki, które pierwsze z nich zostały pobudowane już w 1906 roku i w kolejnych latach okresu międzywojennego. Początek tego miejsca jest związany z zakładami produkującymi maszyny rolnicze. Kolejne lata to już lata 20 XX wieku, w których to latach pobudowany zostaje główny gmach. On pełni rolę młyna. Również w tym miejscu w okresie międzywojennym produkowany jest osprzęt spawalniczy i produkowany jest tlen. Stąd też nazwa Tlenownia, bowiem w potocznym takim gdyby określeniem wśród mieszkańców to miejsce było określane jako tak zwana tlenownia. My postaraliśmy się wykorzystać tą nazwę i jak gdyby, żeby bardziej to z tym miejscem się też mieszkańcy utożsamiali. Produkcja tlenu zarówno na potrzeby przemysłowe, jak i na przykład do uzdrowisk czy szpitali. Tlen był tutaj wtłaczany do butli, no i już transportowany do poszczególnych odbiorców. Była to jedna z sześciu fabryk tlenu w okresie międzywojennym, a jeśli chodzi o produkcję sprzętu spawalniczego, z tego co wiemy, to była jedna z dwóch fabryk w drugiej RP, więc to dość innowacyjny przemysł jak na ówczesne czasy, no i też przynoszący konkretne zyski właścicielowi, panu Jezierskiemu, który bardzo, bardzo też wspierał z drugiej strony to, co polskie jeszcze w okresie zaborów, wspierał wszystkie organizacje pozarządowe, fundował sztandary, fundował dzwony do kościoła, a w trakcie powstania wielkopolskiego angażował się w naprawę samochodów powstańczych, a już po wojnie oczywiście też dalej wspierał wszystkie organizacje, działał też oczywiście we władzach miasta Czempinia. No mówiło się podobno w tamtym czasie, że jeśli coś chciało się załatwić, to przede wszystkim nie szło się do burmistrza, a szło się do Antoniego Jezierskiego, czyli tak naprawdę najważniejszej persony w mieście.
Historia żywa.
Śladów po tamtej działalności w takim sensie przemysłowym już nie ma, natomiast działa tutaj nowoczesne centrum wielofunkcyjne, kulturalne, społeczne, sesje Rady Miasta w tym budynku, gdzie kiedyś produkowano tlen, się odbywają. Natomiast wy z historii nie rezygnujecie. Jest tutaj muzeum, w którym teraz jesteśmy. Co to za eksponaty, kto je zebrał i co tu widzimy?
Generalnie izba muzealna, która mieści się na terenie tlenowni, jest podzielona na dwie części. Na parterze mamy część poświęconą tak naprawdę wystawą czasowym. Obecnie jest to część poświęcona tak naprawdę minionej epoce, czyli historii PRL-u, gdzie udało nam się zebrać szereg eksponatów, które dla wielu mieszkańców są powiedzmy wspomnieniem minionych czasów, natomiast dla dzieci, które odwiedzają tutaj to miejsce, to jest pewien taka skrzynia ze skarbami. Tak? Jest tu wiele rzeczy, których dzieci już dzisiaj nie znają, tak? Choćby telefony jeszcze z tarczą numeryczną.
Kilka eksponatów macie, tak, maszyny do pisania.
Tak, maszyny do pisania.
Zomowski.
Tak, oczywiście.
No i portrety dygnitarzy,
orła bez korony, ale też pralkę Franie na przykład, czy kuchenki elektryczne.
Stare mydła z epoki też.
Wcześniej między innymi tutaj w ramach wystaw czasowych była to wystawa na temat stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Czempiń, czy historii kina, albo na samym początku, w momencie kiedy budynek był uroczyście oddawany do użytku, była to wystawa czasowa dotycząca Antoniego Jezierskiego i historii też tego miejsca, jego rodziny, jego zakładów. Druga część Izby Muzealnej znajdująca się na pierwszym piętrze poświęcona jest, i to jest wystawa stała, poświęcona jest historii gminy, regionu i kraju, można by powiedzieć w ten sposób. Tam są zlokalizowane przedmioty, które zostały wydobyte m.in. w trakcie badań archeologicznych, zarówno w trakcie naszych inwestycji, jak i przedsięwzięć, które działy się, można powiedzieć, że na przestrzeni ostatniego wieku, gdyż mamy tam eksponaty wypożyczone z Muzeum Archeologicznego z Poznania, gdzie były zdeponowane przez minione lata. Te obiekty wydobywane były, można powiedzieć, że od początku XX wieku na terenie gminy Czempiń, bo to są eksponaty rzeczywiście wydobywane na terenie gminy Czempiń, czy miasta, czy też poszczególnych sołectw. No i pokazują jak gdyby historię osadnictwa sprzed nawet kilku tysięcy lat, bo takie obiekty także mamy, aż do czasów współczesnych, gdzie mamy też eksponaty na przykład z okresu II wojny światowej czy okresu międzywojennego.
Nowoczesne miejsce, nowoczesny obiekt, ale z historią w tle, a więc jest to nowe miejsce na historycznej także mapie Wielkopolski.
Czempiń, ulica Nowa 2. Serdecznie zapraszamy.
Historia żywa.
I tym tematem kończymy dzisiejszy magazyn, który zrealizował Krzysztof Jankowski. Za uwagę dziękuję Jacek Butlewski. A jak zawsze na koniec żegnamy się filmowo i oczywiście cofamy się przy tym w czasie do dawnych lat.
He always runs while others walk. He talk. He looks at this world and wants it all. So he strikes like thunderbolt. He knows the meaning of success. His needs are more, so he gives less. They call him the winner who takes all, and he strikes like thunder. Any woman he wants, he'll get. He will break any heart without regret. His days of asking are all gone. His fight goes on and on and on. But he thinks that the fight is worth it all. So he strikes like thunder.
Historia żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.